powiedzmy sobie dobrze.
Iwona Damska, dzień dobry. Ci z Państwa, którzy czekają na spotkanie z panem Michałem Malinowskim, dietetykiem i psychologiem, mogą się już wygodnie rozsiąść. Pan Michał jest na miejscu. Dzień dobry, panie Michale.
Dzień dobry.
Tak sobie pomyślałam, że rozmawiamy często o nawykach żywieniowych, ale nie poruszyliśmy takiego tematu jak piramida żywienia, bo ona no, też ulega pewnym zmianom. I pytanie, jaka jest najaktualniejsza teraz, z czego te zmiany wynikają i czy ona jest jedna dla wszystkich, czy na przykład dzieci mają inną piramidę, no mężczyźni, kobiety, jak to wygląda?
Piramida żywieniowa jest czymś takim bardzo symbolicznym, prawda? Ona się bardzo zmienia, tam pojawiają się nowe elementy, dzisiaj już może nie jest to piramida żywieniowa, tylko to dzisiaj jest jakby taka piramida stylu życia, można powiedzieć, dlatego że tam oprócz tego, jak powinien wyglądać nasz dzień żywieniowy, również znajdują się jakieś elementy związane z aktywnością fizyczną.
Właśnie ja sobie zajrzałam oczywiście na taką piramidę z 2019 roku i tam wyraźnie ten najgrubszy pasek, czyli ten najbardziej interesujący, tak, to jest pasek związany z aktywnością fizyczną.
Tak. Tak.
Kiedyś tego nie było.
Kiedyś tego nie było, więc no, wszystko się zmienia. Ja myślę, że ta piramida, ona też będzie ewoluowała w związku z tym, że jakby świat, Ziemia, Matka Ziemia nie daje rady i jest przez nas maksymalnie wykorzystana, to też nasz sposób odżywiania będzie musiał się zmieniać i myślę, że to będzie ujmowane w kolejnych edycjach piramidy żywieniowej. Czyli generalnie pojawia się coś takiego jak dieta planetarna, czyli takie założenie, że powinniśmy odżywiać się idealnie dla siebie i też idealnie dla naszej planety. I tam też uważa się, że powinniśmy przynajmniej o połowę zredukować ilość zjadanego mięsa. Więc myślę, że też w kolejnych edycjach tej piramidy będziemy starali się właśnie tą nowoczesną wiedzę i nową wiedzę na temat odżywiania człowieka przekazywać. Natomiast gro energii powinniśmy jednak czerpać z produktów zbożowych oraz z nasion i orzechów. Czyli żeby ludzkość mogła przetrwać i żebyśmy w 2050 roku mogli wszyscy zdrowo funkcjonować, ten sposób odżywiania będzie się zmieniał, myślę, że na naszych oczach.
Patrząc na to, co jest w polskich sklepach czy na targowiskach, to jednak bardzo dużo kupujemy mięsa w dalszym ciągu.
Tak, tak. Przeciętnie oczywiście tak z punktu widzenia matematycznego potrzebujemy niecały gram białka na kilogram masy ciała. Czyli osoba ważąca 80 kg potrzebuje 80 gramów białka w ciągu doby. Natomiast no, my zjadamy tego białka dwa razy więcej. Nadmiar białka w diecie człowieka aktualnie uważany jest za szkodliwy. I uważa się, że nieprawidłowy sposób odżywiania. Nadmiar białka czy nadmiar energii odpowiada za powstawanie nowotworów układu pokarmowego, szczególnie jeżeli chodzi o jej to grube.
Czy mówiąc białko, ma pan też na myśli ryby?
No, jakby wszystkie odzwierzęce produkty zabierają sobie białko.
Czy jogurty, mleko?
Tak, tak. Nam to białko jest niezbędne do życia. Białko składa się z aminokwasów. I te aminokwasy niezbędne są do tego, żeby nasze organizmy mogły zdrowo funkcjonować, żeby się regenerowały, żebyśmy po prostu no, mieli siły i byli zdrowi. Natomiast nadmiar białka no, jest dla nas niezdrowy i w związku z tym powinniśmy o tym pamiętać. I być może to już jest ten moment, żeby obniżać ilość zjadanego mięsa, obniżać w związku z tym ilość białka.
A dieta wegetariańska, czy ona jest dietą właściwą, słuszną? Czy pan byłby w stanie polecić swoim pacjentom, żeby całkowicie wykluczyć na przykład mięso? Czy to jest jednak ryzykowne?
Nie. No, uważamy, że ja osobiście też uważam, że nie ma żadnego ryzyka w diecie wegetariańskiej. Też mówiliśmy poprzednio o diecie fleksitariańskiej, prawda, czyli o takiej diecie wegetariańskiej, której od czasu do czasu jednak to mięso się pojawia. Natomiast no, jedyne zagrożenie ze strony diety wegetariańskiej to są niedobory witaminy B12. No i być może, ale też nie u wszystkich, ale czasami takie niedobory mogą się pojawiać, ale możemy w sposób suplementacyjny sobie tą witaminę B12 dostarczyć. Natomiast no, aktualnie dzisiaj uważa się, że dieta wegetariańska jest jednym z najzdrowszych sposobów odżywiania, więc myślę, że jest godna polecenia każdemu, kto tylko jest w stanie od czasu do czasu, prawda, z tego mięsa zrezygnować.
Stosuje ją pan?
No, ja mogę powiedzieć, że może jestem bliżej tej diety fleksitariańskiej, czyli od czasu do czasu zjadam mięso, ale generalnie raczej jadam mięsa mało.
Panie Michale, jak pan obserwuje, pewnie ja też i wielu z nas, powstają tak zwane mody na coś albo mody na coś, czego nie wolno jeść. No ten osławiony gluten, który, nie wiem, czy jeszcze szaleje ta dieta bezglutenowa, czy już troszeczkę też kwestia mody. I no, kiedyś w każdej restauracji była kartka, serwujemy bez glutenu, to jest bez glutenu, to jest bez glutenu. Ja sobie zdaję sprawę, że to też jest olbrzymi rynek produkcyjny produktów bezglutenowych i że wielu producentów naprawdę się wzbogaciło na tej pseudodiecie.
I
tak?
To chyba o to chodziło, prawda? Czyli moda na dietę bezglutenową przyszła do nas z oceanu. W Stanach Zjednoczonych jednak ta metoda na żywienie pozbawione glutenu w stosunku do Europy jest dużo większe i do dzisiaj jest to bardzo modny sposób odżywiania. Natomiast są też dane statystyczne, które mówią o tym, jak wielki jest to rynek z punktu widzenia PKB, czy z punktu widzenia produkcji żywności i zysków, jakie te firmy osiągają. Oczywiście no, można tak z ciekawości spojrzeć na to, jak kształtują się ceny produktów bezglutenowych, prawda? Że czasami jest tak, że produkt, który jakby z założenia nie może tego glutenu zawierać, dopisek na opakowaniu, że tego glutenu nie zawiera, zwiększa jego cenę dwukrotnie. Także no, czasami po prostu musimy włączyć to racjonalne myślenie i się zastanowić, czy naprawdę warto przepłacać za coś, co w sumie tego glutenu nigdy nie miało i nigdy go mieć nie powinno. No.
Ja myślę, że te mody i też takie podejścia naukowe, czasami pseudonaukowe, one nas trochę zalewają i my mamy trudność z wyborem, co rzeczywiście jest dobre, co wykluczyć, z czego jednak nie rezygnować, choćby podejście do kawy, tak? Kiedyś mówiło się, że kawa to niespecjalnie, a teraz badania, czy może wiedza z internetu mówi nam, że kawa jest bardzo w porządku, że należy pić kawę, że wręcz jest zdrowotna.
Myślę, że
i takich produktów jest oczywiście bardzo dużo, ale ponieważ kawa jest powszechna, pijemy dość dużo kawy, więc dlatego przy tej kawie chciałabym się zatrzymać.
No właśnie, no trudno aż mi się wypowiedzieć na ten temat, bo jakby no, docierają do mnie te same informacje. Są badania, które będą mówiły o tym, że kawa jest bardzo zdrowym napojem i że wypijanie 3 kaw dziennie gwarantuje długość życia powyżej tam 70 lat. Natomiast pewnie znajdą się też za chwilę jakieś inne badania, które będą mówiły o tym, że kawa powoduje jakieś nieprawidłowości w działaniu naszego organizmu. Także myślę, że musimy tutaj trochę słuchać też samych siebie, więc jak lubimy się tej kawy napić, to ją pijmy, a jeżeli nie lubimy, to nie zmuszajmy się też do niej. Podobnie jest z alkoholem, prawda, który wcześniej był uważany za produkt zdrowy, prawda? Mówiono o tym, że wino, szczególnie czerwone, zawiera taką ilość antyoksydantów, które bardzo
serce chroni, tak?
Tak, wpływają na nasz układ pokarmowy. Później były takie informacje, że to może nie chodzi o to, że te antyoksydanty, które są zawarte w winie, mają dla nas taki zbawienny charakter, tylko po prostu nasz organizm tak pozytywnie reaguje na pojawienie się w ogóle alkoholu w organizmie. W związku z tym nawet były badania, które mówiły o tym, że osoby, które spożywają odpowiednią ilość alkoholu, bardzo zmniejszają ryzyko wystąpienia jakichś incydentów wieńcowych, czyli zawałów albo udarów. No i ta wiedza na temat alkoholu ewoluowała i najnowsze informacje są takie, że jednak aldehyd octowy, czyli produkt, który powstaje jako efekt odwodornienia etanolu, jest dla nas w każdej ilości w naszym organizmie szkodliwy i bardzo przyczynia się do powstawania nowotworów. W związku z tym dzisiejsza wiedza na temat alkoholu jest taka, że właściwie nie powinniśmy nawet grama tego alkoholu wypijać. No i tak to nasz
ale zaraz, zaraz, panie Michale, jak patrzę na Francuzów czy na Włochów, a całkiem niedawno Włochów mogłam obserwować, to myślę, że oni mają duży dystans do tego, co pan w tej chwili mówi.
Chociaż
nie wiem, jaka jest długość życia, tak, bo tego nie sprawdzałam.
Ale pewnie ten dystans jest potrzebny. No, trzeba pamiętać o tym, że istnieje też coś takiego jak jakość życia, prawda?
Zgadza się.
Nie możemy o tym zapominać, że po prostu no, musimy szukać tego złotego środka i może niekoniecznie musimy słuchać tego, co aktualnie przynoszą badania, tylko powinniśmy bardziej wsłuchiwać się w nasz organizm. Jeżeli chodzi o w ogóle sposób odżywiania Francuzów, to oni się jakby nie mieszczą w żadnych miarach i statystykach. Mówi się nawet o paradoksie diety francuskiej. która no, z jednej strony jest tłusta, a z drugiej strony zawiera dużo alkoholu, ale jeżeli pojedziemy do Francji i spojrzymy na stosunek ludzi z nadwagą, z otyłością, to okaże się, że jest to jeden ze szczuplejszych narodów Europy.
Ale to samo jest we Włoszech, przynajmniej Włochy Północne. To się pewnie też trochę różni w zależności od tego, w jakim miejscu jesteśmy, ale specjalnie właśnie zwróciłam uwagę, bo wiedziałam, że będziemy przygotowywać się do takiej rozmowy i popatrzyłam sobie, jak wyglądają włoscy mężczyźni. Oni są szczupli. Powiedzmy na 10, może 2 ma nadwagę, tak?
No, nie wiem, czy to była próba reprezentatywna, no, prawda? Może na plaży akurat, czy w takich rejonach znajdowały się osoby, które przywiązywały większą wagę temu, jak wyglądają. Natomiast no, prawda jest taka, że myślę, że trudno szukać korelacji pod względem ilości wypijanego alkoholu, a nieprawidłowej masy ciała.
Nie, no trzeba powiedzieć jeszcze raz otwarcie, że alkohol jest trucizną, tak? Z punktu widzenia chemika na przykład.
Tak, i z punktu widzenia
dietetyka
również. Natomiast no, musimy też pamiętać o tym, że jakby istnieje coś takiego jak kultura picia, prawda? I u Francuzów też obserwujemy to, że oni po prostu to wino, które piją, to jednak oni piją zawsze do posiłku. I zawsze ten posiłek u nich jest niespieszny i związany z pewną filozofią odżywiania. I stąd myślę, to jest cały to clue tego paradoksu francuskiego, że oni po prostu nie pojadają między posiłkami, mają regularne posiłki i po prostu...
Małe, tak? Porcje raczej.
Tak, tak, ale po prostu jedzą regularnie i przywiązują temu wagę i nie jedzą, że tak brzydko określę, w tak zwanym zlewie. Ja w swojej pracy często spotykam się właśnie z osobami, które nigdy nie mają czasu na to, żeby zjeść i one jedzą zawsze w przelocie. Czyli zazwyczaj jest tak, że na blacie w kuchni wykładają sobie takie kąski, które właśnie przechowują w lodówce i później, żeby nie brudzić talerza i żeby jeszcze, prawda, za dużo nie sprzątać, to po prostu jedzą nad zlewem i później tylko ten zlew spłukują i są po posiłku. No i no myślę, że ta dieta...
No to jest raczej zapychanie, tak? Niż
tak,
jedzenie.
Tak, nie ma w tym żadnej filozofii, nie ma jakby takiej przyjemności.
I kultury jedzenia. Ja nie wiem, czy my już też wraz ze zmianami, dobrymi zmianami, które przyszły po 89 roku, tak? Po otwarciu granic, po tym, że możemy się jednak wymieniać informacjami ze światem, czy ta kultura jedzenia u nas już jest?
No, myślę, że jest i myślę, że się rozwija też.
To świetnie.
Warto popatrzeć, jak rozwija się rynek gastronomiczny w Trójmieście. W Gdańsku, zdaje się, istnieje ponad 500 restauracji i ciągle powstają nowe. Oczywiście są ciągle jakieś tam się zamykają, ale jednak to świadczy o tym, że mamy coraz większą tendencję do tego, żeby jeść na mieście.
Takie są też najnowsze badania, że coraz chętniej rezygnujemy z gotowania w domu i jemy na mieście. I teraz pytanie, panie Michale, czy to dobrze? Czy to ugotowane w domu, jak to mawiały nasze babcie, nasze mamy, to jednak nie zastąpi nigdy w życiu najlepszej restauracji?
No właśnie, no myślę, że to jest temat, o którym warto porozmawiać. No, jednak z punktu widzenia dietetyka, to co zjadamy u siebie, to zawsze mamy pewność tego, co to jest, z jakich składników zostało zrobione. Wiem, że jest świeże, bo nigdy sobie nie chcę zaszkodzić, natomiast no, z punktu widzenia jakby biznesu restauracyjnego wiadomo, że każdy biznes wiąże się z maksymalizacją zysku, w związku z tym no, nie zawsze jest to tak, że jest to, aczkolwiek nie chcę też zarzucać restauratorom, że serwują nam niezdrowe jedzenie, no ale różnie z tym bywa, więc generalnie jeżeli znowu mówimy o tym złotym środku, to pewnie zjedzenie od czasu do czasu w restauracji, powiedzmy sobie raz w tygodniu w ramach spotkań z rodziną czy z przyjaciółmi, pewnie nie jest niczym złym i pewnie jest skazanym też, żeby odpocząć trochę od tego gotowania, czyli ta elastyczność, o której wcześniej też rozmawialiśmy, myślę, że jest skazana, natomiast no, bazowanie na jedzeniu przygotowanym przez innych wiąże się no, jednak z dużym ryzykiem. Też może wspomnę o tym, że w swojej pracy często rozmawiamy z osobami, które w jakiś tam sposób miały do czynienia w swoim życiu z tak zwaną dietą pudełkową.
O właśnie, to też jest dość ciekawe, jak to funkcjonuje i czy to się sprawdza. Znaczy sprawdza się, bo znam osoby, które bardzo ładnie zjechały z wagą na takiej diecie pudełkowej. No ale pytanie, co dalej, tak? Czy ale ograniczać też... się i zamykać w diecie pudełkowej, to no właśnie, też pewne wykluczenie, prawda? Następuje.
No też znam takie osoby, które oczywiście nigdy nie schudły na diecie pudełkowej, czyli to było tak, że ta dieta pudełkowa jakby stanowiła ten rdzeń ich sposobu odżywiania, natomiast pojawiały się te satelity, które oczywiście burzyły efekt.
Czy podjadanie, tak?
Tak, tak, ten ograniczeń kalorycznych. No myślę, że tutaj jest podobnie, to znaczy ilość firm, które serwują na ten catering dietetyczny jest po prostu olbrzymia. To kiedyś tych firm było niewiele, natomiast w związku z tym, że no, jest duża popularność tych firm, też jest bardzo wiele. Państwowa Inspekcja Higieny oraz Sanepid postanowiły zbadać, jak wygląda jakość produktów serwowanych przez te firmy w Warszawie. No i okazało się, że no jakoś naprawdę...
Pozostawia wiele do życzenia.
Bardzo, tak. W związku z tym, no dzisiaj też jest tak, że te firmy powstają często w garażach, prawda, że pani w domu gotuje, mąż tam w garażu to pakuje i to później jest rozwożone. No miałbym wątpliwości, czy jest to taki idealny sposób odżywiania z jednej strony, ale też proszę pamiętać o tym, że jednak, tak jak wcześniej już wspominaliśmy o tym, jeżeli chodzi o redukcję masy ciała, to jest w stanie tylko aktualnie 10% utrzymać tą wypracowaną wagę po skończonej diecie i myślę, że dieta pudełkowa jednak będzie pomagała te statystyki zwiększyć w tych 90%. Dlatego, że musimy pamiętać o tym, że jeżeli chcemy na trwale obniżyć swoją masę ciała, chcemy być szczupli, chcemy być zdrowi, to musimy te nasze nawyki żywieniowe po prostu zmienić. Natomiast dieta pudełkowa jest znowu jakąś taką drogą na skróty, prawda? Ktoś za nas wykona pewną pracę i my będziemy z niej zwolnieni i to nam przyniesie pozytywne efekty. Natomiast no, istnieje życie po tej diecie pudełkowej, więc ona jakby niczego nas nie uczy. Musimy pamiętać o tym, że my dietetycy, oprócz tego, że oczywiście jesteśmy wyznawcami zdrowego odżywiania, to też my jakby spełniamy pewien charakter edukatorów i bardzo się staramy, żeby te osoby, które chcą się dowiedzieć, żeby one naprawdę znalazły takie podstawy poznawcze tego, jak należy się odżywiać. No. Żeby po prostu zdrowo się odżywiać, to trzeba wiedzieć, jak należy jeść
i z jakiego źródła czerpać też wiedzę, tak? Bo
tak,
to jest
ale też
istotne.
Jakby otrzymując gotowe pudełko, my nic na ten temat nie wiemy, prawda? My tylko wiemy, że mamy to zjeść, natomiast jak to jest bilansowane, jak powstaje, jak należy się odżywiać, jak należy sobie radzić w różnych sytuacjach, tego z pudełka po prostu się nie dowiemy. Więc no pewnie żaden dietetyk nie jest zwolennikiem takiego sposobu odżywienia.
I na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję. Michał Malinowski, dietetyk i psycholog. Dziękuję bardzo. Słyszymy się i widzimy w przyszły piątek. Julii Baranowskiej dziękuję za realizację programu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Powiedzmy sobie dobrze.